Ja rzeczywiście jestem gospodynią domową z głównego zajęcia, dogmatyczką z zamiłowania, upodobania i wykształcenia. Tu jest takie bardzo świetne zdanie. Prosimy o waszą refleksję odnośnie tej grupy lub grup osób, która wam jest najbliższa. I myślę rzeczywiście, że pokazanie mojego kontekstu będzie dobrym tłem do tego, co chcę powiedzieć, może ważniejsze niż to, co chcę powiedzieć. Jak już to mówiłam, przy stole jestem z Józefowa. To jest bardzo istotna informacja, ponieważ mamy tam lefebrystów, Opus Dei, baptystów, neokatechumenat, rodzinę rodzin, trzy msze, więc w rycie nadzwyczajnym, cokolwiek to znaczy, każda z nich jest jedynie słuszna i łacińska w innym stylu. Oprócz tego mamy jeszcze sedewakantystów i parę innych grup kościelnych, jedynie słusznych. I to myślę, że też jakby pokazuje całość. Mamy też korwinamikę, na przykład feministki i parę innych zjawisk kościelnych.
Nie wam się.
A i chyba największą średnią szkół katolickich lub nie nazywających się katolickich jako Opus Dei w okolicy. Także można powiedzieć, że księża diecezjalni nie mają z nami łatwo i im w ogóle nie współczujemy. Tak można powiedzieć. Ja studiowałam z jednej strony na KUL-u, co mnie dosyć określa, u Celestyna Napiórkowskiego, jeżeli to coś mówi. To ja jestem właśnie od Celestyna Napiórkowskiego. I też drugie studia doktoranckie z duchowości życia konsekrowanego. Wynika to z tego, że zajmuję się jako hobby z najwyższym upodobaniem archiwami zakonnymi. W praktyce oznacza to, że rozróżniam 38 zgromadzeń zakonnych polskich z ich archiwami, biografiami, dyrektoriami i tekstami. I bardzo to lubię. Jakiś czas studiowałam też, chodziłam na zajęcia na gender studies. Co jeszcze mogę powiedzieć? Jestem w ramach ekumenicznego ruchu kobiet też, oczywiście tak, przy Polskiej Radzie Ekumenicznej. I w związku z tym, że pisałam doktorat z Lutra, no to też jakby troszeczkę określa krąg znajomych. W grupie, która pisała teksty na Tydzień Modlitwowych Chrześcijan w zeszłym roku, w ekipie rekolekcji dla bezdzietnych i osób ze stratą, stratą w sensie dzieci, niezależnie od ich etapu życia, że tak się wyrażę, i prowadzę w paru parafiach spotkania dla dorosłych, które się nie nazywają formacyjne, bo to źle brzmi. Tutaj było, że jestem matką. To jest bardzo fajne określenie. Ja bym powiedziała, że dzieci mają mnie, to znaczy pierwsze dziecko się pojawiło w przeddzień Wigilii, to było dziecko siostry męża i zostało na 14 lat. Drugie urodziłam, trzecie adoptowane, czwarte umarło. Także taki zestaw. Myślę, że to jakby też troszeczkę naświetla kontekst tego, co będę mówiła. Bardzo mi się podobają te teksty, które dostałam. Na pewne rzeczy mnie wpadła, więc to bardzo twórcze. Jeżeli chodzi o to, co my myślimy, ja bym się aż tak bardzo nami nie przejmowała. Myślę, że najważniejsze to, co dla was jest, jak sądzę, to jest w waszych tekstach, tylko problem jest, że wyście się do nich przyzwyczaili je czytać w pewien sposób. I to nie dotyczy tylko jezuitów, broń Boże, bo niewiele wiem o was od tej strony, tylko w ogóle w zgromadzeniach zakonnych, jak widzę. Ja mam wykłady w kilkunastu zgromadzeniach zakonnych i bardzo często jak biorę ich tekst i omawiam, to widać, że to robi osoba z zewnątrz, to jest coś nowego. Nie żeby ta osoba była bardzo genialna, tylko ma inny kąt padania promieni słonecznych, tak można powiedzieć, nie? Słuszny, niesłuszny, ale trochę inny. Dla mnie inspirująca jest wasza nazwa. Co to znaczy Towarzystwo Jezusowe? Po pierwsze znaczy, że jesteście w dobrym towarzystwie. Nie jesteście towarzystwem Chrystusa Króla. Nie jesteście towarzystwem, nie wiem co, odrodzenia narodowego. Nie wiem, czego nie jeszcze jesteście towarzystwem. Jesteście towarzystwem Jezusowym. Jeżeli traktować to jako genetyw, To co to znaczy? Jesteście czyjś, znaczy posesivus. A druga rzecz, to myślę, że to jest to, co właśnie można zaoferować ludziom. Towarzyszenie i wprowadzanie w towarzystwo Jezusa. Niekoniecznie ich, no właśnie, moralizowanie, nawracanie od razu, czy tam coś jeszcze, wymaganie, tylko wprowadzanie w dobre towarzystwo. Myślę, że to jest bardzo dużo. Dlatego, że myślę, że... Znaczy, na pewno jest to znane, że środowisko seminariów decyzjalnych się bardzo różni od zakonnych, tak mówiąc subtelnie, bez wchodzenia w szczegóły. Natomiast zasadniczo wy i tak jesteście jednostką elitarną. Jak to mówiliśmy przy stoliku, jedna z waszych bied to jest ta, że wy nie słuchacie kazań księży decyzjalnych. Znaczy, może dobrze by wam się, może niektóre utrwaliły, ale generalnie ludzie tego słuchają, nie? To jest problem dla wielu ludzi. Że one są w bardzo różnym stanie. I jeżeli ktoś nie ma jakiegoś feedbacku, jakiejś formacji, wykształcenia, a poziom katechezy jest trochę znany, to może być zderzenie, prawda? Co jest rzeczywiście w przekazie wiary katolickiej, co rzeczywiście jak rozumieć, jaka jest hierarchia i tak dalej. Mówiąc od strony pytań, które tutaj z przyjemnością czytałam. Jak postrzega to środowisko czy ludzie jezuitów? Myślę, że właśnie jako taką jednostkę elitarną. Czyli wśród zgromadzeń tych ogólnie znanych jesteście jednym z lepiej postrzeganych zgromadzeń. No oczywiście nie wszędzie, ale to nie da się wszystkim podobać, prawda? To nie da się być jednocześnie, zaspokajać potrzeb wszystkich środowisk, to jakby jest oczywiste i trzeba sobie wybrać do jakiego środowiska, jaki target, gdzie czujecie się, czy chcecie być, czy jesteście posłani, prawda? Nie da się jednocześnie mówić do wszystkich. Nie da się odpowiadać wszystkim, no. Jeżeli ktoś jest bardzo urażony, że ksiądz nie chodzi od rana do wieczora w sutannie, no to prawdopodobnie nie będziecie czytelni, tak, dla kogoś takiego. No i to trzeba z pokorą po prostu przyjąć, prawda, że no nie do wszystkich jesteście. Jedna z opinii, jakie o was, tak jak to powiedzieć, w tle albo wprost wyrażana krąży, jesteście mężczyznami. To jest odkrywcze. To jest odkrywcze i to jest ważne. Teraz usiłuję nie mówić o innych. To znaczy, że na przykład patrząc na was, wiele osób może powiedzieć, jeżeli jest kobietą, chciałabym, żeby mój facet był w tym stylu, albo żeby faceci byli w tym stylu, albo patrząc na was, można powiedzieć, że to jest wierzący facet. To jest dużo. To jest dużo. Ja wiem, że jest modne mówienie o kryzysu kobiet w Kościele i to jest taki fajny, wdzięczny, medialny temat. Ale jakby się tak rozejrzeć, to tych kobiet w Kościele jeszcze trochę jest, bywa. Natomiast z mężczyznami jest różnie. I myślę, że to, co, jeżeli już mówić od strony potrzeb, tak, jest wielka potrzeba wzorców męskich, nie mówię, że jednego, ale no, tak, obrazów mężczyzny w Kościele, obrazów ojca, ojców. To jest bardzo istotne. I myślę, że wy jesteście tutaj bardzo świetnym, jak to powiedzieć, nie o każdym zgromadzeniu tak można powiedzieć, tak bym powiedziała ogólnie. Tak bym powiedziała ogólnie. I to nie jest komplement dla was niestety wcale, Znaczy w pewnym sensie jest, ale nie to chciałam powiedzieć. I jeżeli by mówić o tym, co właśnie zgromadzenie zakonne pokazuje, pokazuje też pewien typ życia, zachowania się, reakcji wspólnoty, typ działania w kościele. I myślę, że akurat tutaj jezuici mają bardzo fajne możliwości w tej dziedzinie. Myślę, że to jest bardzo istotne. Formacja męska, formacja dorosłych, grupy dla mężczyzn, środowiska dla mężczyzn. Ja wiem, że jest łatwiej mówić o kobietach, dla kobiet i w ogóle. Nie? I to jest takie fajne. Jeszcze jakieś święcenia dla kobiet w tle i będzie tak, tak fajnie będzie, nie? Więc jakby ten aspekt męskości bardzo bym chciała potwierdzić, poprosić, wskazać i żeby się rozwijało. Co daj Boże, amen. Kiedy pytam w różnych seminariach, właśnie w których mam wykłady przy obiedzie, jakie prowadzicie grupy, to najczęściej wychodzi, że te grupy głównie są adresowane do kobiet, albo odpowiadają kobietom, albo realizują potrzeby kobiet. No nie wiem, jak to jeszcze teraz można powiedzieć, tak? Jeżeli się umówimy, że Ewangelia jest dla wszystkich, to co to znaczy, że jest więcej kobiet w kościele i dlaczego? I co z tego wynika? Jest taka w ogóle mitologia, tak, że matka przeprowadzająca dziecko do kościoła i tak dalej. No co to znaczy? Kościół jako miejsce kobiet i dzieci, a potem z którego się wyrasta. I to jest problem. To jest bardzo duży problem. Zresztą to widać w kwestiach formacyjnych, tak? Jest bardzo fajnie, jak dziecko ledwie czyta księgę Barucha w kościele. To jest takie wzruszające, nie? W jednym z kościołów, gdzie bywam, tak troszeczkę po cichu przeforsowaliśmy, że czytają tylko dorośli mężczyźni. I wychodząc z kościoła usłyszałam takie zdanie, no jak będę duży, to będę czytał tak jak mój tata. I jakby to chciałabym z serca polecić, jako anegdotę. Żeby nie było tak, że wprowadzamy w kościół kobiety i dzieci, żeby był aspekt tego, że jest to zadanie męskie. Żebyśmy się nie utwierdzali i nie pocieszali tym, że mamy, zajmujemy się tak fajnie dziećmi i kobietami, nie? To jest też jedna rzecz. Tutaj takie zdanie mnie bardzo zaskoczyło. Atmosfera pogromu wobec Kościoła. Powszechny atak na moralność chrześcijańską. Pranie mózgu przed stacje telewizyjne. Zmasowany atak na chrześcijaństwo. Laickie media, ogromny wpływ, symptomy sekularyzacji, paranoidalna wręcz walka z Kościołem, ateizm wojujący, sekularyzacja. Znaczy przyznaję, żebym na to nie wpadła. Znaczy, że to jest pogrom, to ja wiem z opowiadania. Oczywiście, jeśli ktoś się zajmuje mediami, to może mieć takie wrażenie, ale nie, ludzie nie żyją w mediach, nie wiem jak to powiedzieć. Ludzie żyją w innych realiach. I to bym też, nie negując tego doświadczenia, które no, musi być żywe, skoro ktoś to napisał z taką siłą, nie? Ale ale moja czcigodna babcia powiedziałaby wam, że ona nie ma sklerozy i źle już było, jakby żyła. Bo ona powtarzała często takie zdanie, nie, że ona już swoje przeżyła i źle już było. I żebyśmy nie przesadzali w takich momentach, kiedy ktoś mówił takie zdania. I to wydaje mi się bardzo korespondować z takim określeniem, spadająca frekwencja w kościołach, jak temu zapobiec. Oczywiście ja nie jestem księdzem, ale myślę sobie tak. Naszą rolą, mówiąc o ludziach wierzących, cokolwiek to znaczy, nie jest zapobieganie czemuś. Chodzi o wprowadzenie, żeby użyć wyrażenia z waszego podwórka, w towarzystwo Jezusowe. O zachwycenie kogoś czymś, zainteresowanie. Teologia jest ciekawa. Bóg to bardzo ciekawa osoba. Msza to jest świetne wydarzenie. Kościół to jest interesujące miejsce. Żebyśmy nie zapobiegali spadającej frekwencji w kościołach, tylko żebyśmy pokazali coś ciekawego. Żebyśmy nie bronili koniecznie, no chyba, że ktoś ma takie powołanie, to nie chcę tego negować, ale żebyśmy zaprosili, wciągnęli z tego drzewa, mówiąc tutaj sytuacją z kolegi. Jezus nie podszedł i nie powiedział, Zacheuszu zrobiłeś to i tamto, albo nie zrobiłeś, albo nie wiem co, coś ci zagraża. Dla mnie kategorią ważniejszą byłby zachwyt. Tutaj jest takie ładne pytanie, czym żyją dziś ludzie? Mnie się wydaje, że bardzo nieduża ilość ludzi jest zainteresowana życiem wiecznym. Nie do końca wiadomo, o co chodzi. Kiedyś to pewnie będzie, ale jeszcze nie teraz. Może będzie, a może nie będzie. Chodzi o to, jak mnie Bóg tu i teraz w mojej sytuacji może sprawić, żebym ja miała lepsze życie. Żebym dała sobie radę ze sobą, ze swoimi wadami, swoją biedą, nędzą, ograniczeniami, pewnymi nawykami rodzinnymi, tysiącem rzeczy. Ludzie bardziej potrzebują Boga tu i teraz, tego, co się ładnie w Apokalipsie nazywa przychodzący. To, że mnie kiedyś zbawi i życie wieczne, no to you welcome. Ale ja tu teraz potrzebuję pomocy, SOS, nie? To jest na tej zasadzie często. Jak żyć, jak to medialne pytanie było, tak samo dotyczące duchowości. I myślę, że to jest ten problem. Ja słyszałam wiele pogardliwych uwag na temat tego, że ludzie się fascynują butami Franciszka. I dla mnie to jest głód świadectwa, nawet takiego, które się wyciśnie z kogoś, tak? Ludzie chcą gestu, potrzebują osoby, wyobrażenia, wiedzy. Czego by ludzie od was oczekiwali? Mnie się wydaje, że jest pytanie, jak wy chcecie siebie widzieć jako jezuitów? Jaki ma być stereotyp w sensie pozytywnym jezuity? Nie mogę podejmować decyzji za was, a tym bardziej, że nie będę jej realizować. Ale wydaje mi się, że jest ogromna potrzeba i miejsce na to, co już zaznaczył lekko Zbyszek. Coś, co można nazwać, nie wiem, apostolatem intelektualnym, formacją intelektualną. Ludzie często polemizują z Kościołem, który albo nie istnieje, albo istnieje w ich głowach, albo w mediach istnieje. Nie mają podstaw najprostszych dogmatyki Biblii. Jeżeli do mnie do parafii przychodzi 40 osób na spotkania co miesiąc i zadają bardzo proste pytania, już się nauczyli, że mogą, no to pewnie nie jest wyjątek, tylko jest taka potrzeba. Nie mamy formacji dorosłych. Wszyscy się lubią zajmować dziećmi i młodzieżą. Ewentualnie rozpadniętymi małżeństwami. Natomiast brakuje tej formacji w środku. I ta, myślę, kwestia formacji dorosłych, też intelektualna, pokazania pewnych rzeczy, które można, pokazania, czym naprawdę jest Kościół, wiara, teologia, Biblia, to jest coś bardzo istotnego. Z moich doświadczeń wynika, że właśnie pokazanie Boga, Kościoła, teologii, Biblii sprawia, że ludzie sami korygują pewne rzeczy u siebie. Że to już, to jakby pewna, pokazanie pewnych rzeczy wymusza, tak? Zachęca, bierze za głowę. Tylko trzeba pokazać, zachwycić. Pokazać, że to jest ciekawe. A wy macie do tego pełne macie możliwości. Macie super wykształcenie, właśnie międzynarodowe kontakty. Także na przykład jakbyście chcieli tak bardziej być widoczni, być tacy bardziej popularni, być bardziej taką elitą, z której można korzystać, to byłoby strasznie fajnie, mówię egoistycznie. Jest wielka potrzeba na kogoś takiego. Na kogoś, kto zechce łaskawie wyjść i być na tym świeczniku, czy tam w tym Jupiterze, czy gdzieś, i kto będzie mówił i wyglądał, i rozmawiał, i odpowiadał na pytania różne. Obiecałam sobie, że nie będę mówiła na temat artykułów na Deonie publicznie, więc mówię, że nie będę mówiła na temat artykułów na Deonie publicznie. Dobrze? Tak? Tak, dostanę kawę. Bardzo wielka jest czołobitność, chwalenie i uwielbienie dla rekolekcji ignacjańskich w Ludzie Bożym. Wszyscy wam się nisko kłaniają, których znam za rekolekcje ignacjańskie. Jest absolutny zachwyt ludzi, którzy wrócili. Pewnie są i mniej zadowoleni, no ale akurat takich nie widziałam. I to też pokazuje, myślę, jak bardzo jest potrzeba miejsca formacyjnego dla dorosłych właśnie. Tutaj jest takie ładne zdanie parę razy, duszpasterstwo młodzieżowe, możliwość formacji młodzieży i rodziców. Jeśli mogę coś powiedzieć, zajmijcie się rodzicami. W dużej mierze to wystarczy. Mitologia, że się da wychować dziecko i młodzież w abstrakcji od rodziców, na pewno czasami się sprawdza. Tego w ogóle nie neguję, ale... Powiedziałam komuś, że jadę do was i powiedział, że pewnie chcecie, żebym mówiła o kobietach, więc żeby powiedzieć coś o kobietach, to bardzo prosimy, żebyście zajęli się formacją męską. Dobrze? Bardzo prosimy, żebyście się zajęli formacją męską. I to już nam wystarczy, będziemy szczęśliwe. Zbyszek był taki miły, że zatrzymał mnie na kawę po drodze do was. I tam siadłam przy stoliku i akurat leżało jakieś pisemko kolorowe otwarte i ten artykuł bym właściwie powinna ukraść, skopiować i wam wręczyć, jeżeli chodzi o kwestie kobiece. Super szczera, otwarta, uczciwa relacja faceta, którego kobieta najpierw zmuszała do małżeństwa, a potem go terroryzuje, że chce mieć dziecko. I on przedstawia uczciwe, logiczne, szczere powody, dla których to są bardzo nieinteresujące propozycje. I jakby myśląc o kobietach, myślę też, ponieważ ja się zajmuję głównie XIX, przełomie XIX wieku, to nie wiem, czy czcigodni zwrócili uwagę na taką rzecz, bo do mnie to bardzo niedawno dotarło. Mieliśmy jedno powstanie, potem drugie powstanie. W czasie powstań z mężczyznami jest... out, cokolwiek to znaczy, tak? Czyli jest pokolenie kobiet, dla których mężczyzna jest to zjawisko... Potem jest drugie powstanie, tak? Czyli kolejne pokolenie kobiet wychowuje się w poczuciu, że mężczyzna jest to byt... Tak? Potem mamy pierwszą wojnę światową, która potwierdza następnemu pokoleniu kobiet, że mężczyzna jest to byt... Potem mamy drugą wojnę światową, która utwierdza następne pokolenie kobiet w pojęciu, że mężczyzna to jest bohater, który i tak dalej. Mnie w tej chwili nie chodzi o kwestię bohaterskości. Ja bym myślała od innej strony. Jak to powiedziała moja znajoma, i ja to cytuję, zakładając, że znaczna część kobiet chciałaby wyjść za mąż. Dopuszczamy taką możliwość. To jeżeli kolejne pokolenie jest wychowywane w poczuciu, że jeśli chcesz wyjść za mąż, to... No i na koniec zaczęłam od Józefowa, skończę od Józefowa. W Józefowie jest taka bardzo duża dzielnica, gdzie mieszkają po 4-5 pokoleń kobiet. Babcia, mama, córka z dzieckiem. I ostatnio przyszła do mojego męża dziewczyna, która strasznie płakała i ją przełożyli z kawą do jakiegoś kąta, żeby mogła się pozbierać. Okazało się, że jej córka właśnie wyszła za mąż, co jest bardzo dobrym zjawiskiem w tej okolicy, będąc w trzecim miesiącu ciąży. I właśnie jest bardzo fajnie, bo mają gdzie mieszkać i tam też mieszkają u teściowej. I właśnie córka wnosi czteropaki na czwarte piętro, bo nie ma tam windy oczywiście, i pierze białe skarpetki w ręku, żeby, bo w pralce się zmechacą. I teściowa mówi, lepiej siedź cicho, bo mój to mnie zostawił, jak zaczęłam być niezgrabna. Opowiadałam tą historię przedwczoraj znajomym, na co mój mąż mówi, ty nie masz najświeższych danych, on już ją zostawił. No, także żebyśmy też spojrzeli na te kobiety, o których co niektóre fora katolickie tak pięknie piszą, że nie chcą wychodzić za mąż, nie chcą mieć dzieci, też od tej strony, że dziecko trzeba mieć z kimś i wypadałoby też wyjść za mąż za kogoś na przykład. To tak z klimatów świderskich.
Dziękuję bardzo, pani Moniko.